Witam Państwa w kolejnym odcinku cyklu Kulisy Historii. Dzisiaj, jak Państwo widzą, będziemy rozmawiali o końcu Imperium MSW, ale MSW z okresu PRL-u przed 89 rokiem. No, poruszymy też sprawy po roku 90, mimo że ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej mówi, że te wszystkie dokumenty, które są w archiwum IPN, są do 31 lipca 90 roku. A moim gościem, jak Państwo widzą, jest dr Tomasz Kozłowski, Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej i autor książki o tym samym tytule. Książki, która cieszy się, proszę Państwa, ogromną, ma swoje drugie, bądź nawet chyba trzecie życie już w tej chwili. Cieszy się ogromną popularnością i jest już zrobiony e-book specjalnie dla Państwa, który będzie pod naszym materiałem w linku umieszczony. Książka w całości w wersji e-book dla Państwa, specjalnie dla Państwa. Mam nadzieję, że też tam dojdzie do druku książki, ponieważ ona rzeczywiście w obiegu antykwarycznym zaczyna osiągać dosyć duże ceny, powyżej 100 zł. Ale to dobrze świadczy o książce i autorze. Są takie książki, które się dezaktualizują, a są takie, które nabierają drugiego życia i taka jest książka doktora Tomasza Kozłowskiego. Zaczynasz, Tomku, swoją pracę od charakterystyki, którą nazywasz dekadą Kiszczaka, znaczy charakterystyki zarządzania resortem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, który zawsze miał mieć charakter cywilny poza okresem takim okołowojennym, powojennym. Ale dlaczego właśnie generał Wojciech Jaruzelski ściąga do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Czesława Kiszczaka? No i na ile Czesław Kiszczak jako człowiek wojska od zawsze, Ludowego Wojska Polskiego, na ile militaryzuje MSW? Co w nim zmienia?
To znaczy tak, Czesław Kiszczak przychodzi do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w 1981 roku na miejsce Mirosława Mileckiego. Mirosław Milecki stracił właściwie w tamtym okresie, w 1981 roku, zaufanie duetu, który w tym czasie rządził Polską, czyli Stanisława Kani, który był pierwszym sekretarzem KCPZPR, i Wojciecha Jaruzelskiego, który był premierem. Oni obawiali się Mileckiego, ponieważ Milecki krytykował ich politykę, zachęcał do ostrzejszej rozprawy z Solidarnością, a jednocześnie był człowiekiem, który uchodził za polityka mającego bardzo dobre kontakty u towarzyszy radzieckich. W 1981 roku doprowadzono, Kania i Jaruzelski doprowadzili do tego, że Milecki dostał tak zwanego kopa w górę, wszedł do biura politycznego, ale musiał oddać Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. No i ministerstwo dostał zaufany generała Jaruzelskiego, czyli Czesław Kiszczak, który rzeczywiście zaczął ten resort militaryzować. Przy czym to była wtedy, było pewne na przełomie 81-82 roku, to było zjawisko charakterystyczne. Tak? Wojskowy został premierem, jednocześnie był ministrem obrony narodowej. Kiszczak przyszedł do MSW, do rządu, czy na ważne stanowisko państwowe wciągano kolejnych generałów. To była militaryzacja, która jeszcze przyspieszyła po wprowadzeniu stanu wojennego. Więc Kiszczak miał zapewnić, że resort spraw wewnętrznych, służba bezpieczeństwa będzie całkowicie lojalna i podporządkowana Jaruzelskiemu, i właściwie to zadanie spełniał przez całe lata 80. Z dokumentów, które wykradziono z archiwum KGB, a które są znane pod nazwą Archiwum Mitrochina. Wasilij Mitrochin był archiwistą w KGB, który przez lata wynosił dokumenty z archiwum, a później uciekł z nimi na Zachód. I my dzisiaj mamy dostęp, przynajmniej częściowy, do tych archiwaliów. I tam są między innymi niewydane chyba do tej pory notatki z pierwszej połowy lat 80., gdzie warszawska rezydentura KGB bardzo negatywnie wypowiada się o Kiszczaku właśnie w tym sensie, że to jest człowiek zupełnie oddany Jaruzelskiemu, działa na polityczne zamówienie Jaruzelskiego, a czasem nawet szkodzi swojej własnej służbie czy interesowi narodowemu. Taka była ocena Sowietów. Kiszczak rzeczywiście, to był dość naturalny proces, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zaczęło się militaryzować, bo Kiszczak, który był, nieelegancko mówiąc, przeszczepem ze służb wojskowych, musiał zbudować sobie jakieś zaplecze, ściągnąć ludzi, którym ufa. No wielokrotnie to byli wojskowi i ludzie, których on po prostu w toku lat 80. awansował.
A kto był w takim najbliższym kręgu zaufanych Czesława Kiszczaka i ludzi, na których on polegał, którzy też jednocześnie zarządzali specyficzną służbą, jaką jest po pierwsze służba bezpieczeństwa, po drugie służbami typu Departament II Kontrwywiad, Departament III, który odgrywał bardzo ważną rolę w zakresie inwigilacji Solidarności, w ogóle całej opozycji, ale nie tylko, rzecz jasna, Departament IV, który zajmował się Kościołem. Zresztą zaraz przejdziemy do sprawy uprowadzenia i męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, bo chcecie dopytać o to, czy to był ten przełom w resorcie. No i sprawiamy oczywiście wywiadowczymi Departamentu I. No, o ile wywiad wojskowy specjalnych osiągnięć nie miał, Departament I miał, co nawet podkreślili Amerykanie w rozmowie już późniejsze, które też animował Czesław Kiszczak, że no, zwłaszcza za sprawę Zacharskiego mogą oddać tutaj wyrazy podziwu dla Departamentu I MSW, że to jednak była bardzo odważna, brawurowa wręcz operacja.
Znaczy, poruszyłeś tutaj kilka kwestii, które ogólnie można sklasyfikować jako kontrola Kiszczaka nad resortem i budowanie swojej pozycji w resorcie. I tutaj odnosząc się do tych wątków, o których wspominałeś, to znaczy jedną z podstawowych zadań, które postawiono właśnie przed Kiszczakiem, zostały postawione przed Kiszczakiem przez Jaruzelskiego, to utrącenie pozycji politycznej Mirosława Mileckiego. I to odbywało się na kilku frontach, to znaczy Kiszczak wycinał właśnie ludzi Milewskiego albo kojarzonych z Mileskim, albo ludzi, którzy byli uznawani za tak zwany beton, czyli właśnie zwolennicy twardych rozwiązań, mający bardzo dobre kontakty w Moskwie. To trzeba było uciąć, więc z jednej strony robił to poprzez po prostu wycinanie dawnych ludzi Mileskiego, z drugiej strony w samym resorcie później rozpoczęto śledztwo przeciwko Milewskiemu, to była tak zwana afera żelazo. Chodziło o to, że Mileski, kiedy jeszcze był szefem wywiadu, autoryzował operację, która polegała na tym, że grupa przestępców współpracujących z wywiadem na Zachodzie dokonywała różnego rodzaju rabunków, innych przestępstw, a później zyski z tej całej działalności pieniądze były prane właściwie w Polsce i szły na konto resortu Skarbu Państwa, ale też bogacili się na tym konkretni politycy, którzy po prostu Mileski kupował niejako ich lojalność z tych łupów, które tam zdobywał. Więc Kiszczak zaatakował też Mileskiego właśnie poprzez to śledztwo w sprawie afery żelazo. I na to nakłada się ta historia, o której wspominasz, to znaczy porwanie i zabójstwo księdza Jerzego Popiełuszki, bo to jest mniej więcej w tym samym czasie się dzieje. I właściwie ta sprawa, ja nie wiem, czy jest do końca wyjaśniona.
Piotr Litka by powiedział, że nie.
Są ludzie, którzy twierdzą, że nie. Ja osobiście skłaniam się raczej ku wersji, że rzeczywiście było to, że osoby skazane w procesie toruńskim to są generalnie osoby, które były odpowiedzialne za to zabójstwo. I ja nie podejrzewam, żeby tam było jakieś drugie polityczne dno. Ale to jest moja opinia.
Prokurator Witkowski twierdził, że oni nie byli mocodawcami, tylko byli wykonawcami i że sami nie wpadliby w tak zhierarchizowanej strukturze na tego rodzaju czyn.
Tak, to znaczy możemy się różnić. To nie, ja teraz nie mówię o faktach, to jest moja opinia, którą ja po prostu sobie wyrobiłem na podstawie moich lektur dokumentów, rozmów i innych rzeczy. To znaczy moim zdaniem od góry szło rzeczywiście przyzwolenie na to, aby w stosunku do wybranych księży czy wybranych działaczy opozycji demokratycznej stosować bezprawne metody. Tak, mamy przykład grupy działającej wokół Torunia, funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa, którzy zastraszali, porywali, torturowali, katowali ludzi. Mamy też przypadek właśnie księdza Jerzego Popiełuszki. Moim zdaniem było pewne ciche przyzwolenie na prowadzenie tego typu działań. Przy czym ludzie, którzy wydawali rozkazy czy dawali tego rodzaju przyzwolenie, nie byli zainteresowani do końca tym, aby znać wszystkie szczegóły. Moim zdaniem Kiszczak stworzył w resorcie atmosferę, która sprzyjała temu, że funkcjonariusze, kierownictwo niższych szczebli przejawiało po prostu tego typu inicjatywę, bo uważało, że to jest pożądane. Natomiast to jest moja opinia, jak to się łączy z Mirosławem Milewskim. W momencie tylko, kiedy Jaruzelski i Kiszczak dostali informację o tym, że doszło do zabójstwa księdza Popiełuszki, momentalnie obciążyli winą Mirosława Milewskiego, właściwie bez żadnych szczególnych dowodów.
To też było takie oficjalne stanowisko, które już wtedy pojawiało się, czy było sugerowane w prasie nawet PRL-owskiej.
To był po prostu zabieg socjotechniczny mający pogrążyć Milewskiego. Zresztą właściwie przeprowadzono pewnego rodzaju teatr w czasie jednego z posiedzeń biura politycznego, gdzie zmuszono Milewskiego w obecności właśnie Wojciecha Jaruzelskiego do tego, aby tłumaczył się w czasie posiedzenia biura politycznego zarówno z afery Żelazo, jak i później z tego, że jest podejrzewano zabójstwo księdza Jerzego Popiełuszki. I właściwie skutkiem tego zaaranżowanego posiedzenia biura politycznego było to, że właściwie wszyscy członkowie biura politycznego wiedzieli, że kariera Milewskiego jest skończona i decyzja tamtego posiedzenia biura politycznego była taka, że Wojciech Jaruzelski musi, czy jako szef biura politycznego, objąć bezpośredni nadzór nad służbami specjalnymi, aby taka sytuacja nigdy więcej się nie powtórzyła. I wtedy właściwie to, że Milewski jest obwiniany za tą sytuację, stało się po prostu tajemnicą Poliszynela. Kiszczak i Jaruzelski zadbali o to, aby ta wersja wydarzeń, mówię, niezależnie od tego, czy była prawdziwa, czy nie, trafiła do episkopatu, trafiła do opozycji, zrobiono nawet specjalną odprawę w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, gdzie zwołano iluś funkcjonariuszy i dano im do zrozumienia, jaka jest właśnie ta rzeczywista, zakulisowe sprawstwo zabójstwa księdza Popiełuszki. Mimo że powiedziano, że to spotkanie jest tajne i te informacje mają nie wyjść, to oczywiście to za chwilę cały gmach na Rakowieckiej po prostu o tym huczał. I właściwie ten moment odsunięcia Mirosława Milewskiego, to jest moment, w którym Czesław Kiszczak zyskuje właściwie niepodzielną władzę w resorcie. Tam już nie ma żadnych ludzi, którzy mogliby zagrozić jego pozycji. To jest ważne, bo do pewnej legendy z tym związanej być może dojdziemy później w trakcie naszej dyskusji. I wreszcie ostatni wątek jeszcze był, umknęło mi. Kiedy resort zastanawia się nad tym, jakie zmiany poczynić?
To jest takim impulsem, bo oczywiście teraz mówimy o takim kontekście bardzo wewnętrznym, no ale mamy tam Gerontikon za naszą ówczesną wschodnią granicą, szeroko rozumianą, bo przecież nie było wtedy nie było państw, które mieli się znam jako państwa bałtyckie, nie było samodzielnej Białorusi, nie było jako samodzielnego państwa, które dzisiaj znowu jest już mniej samodzielne, nie było Ukrainy, tylko to było wszystko Republiki Radzieckie. Mamy te rządy starców, umiera Breżniew na początku lat 80., potem Czernienko ledwo poruszający się, potem były szef KGB wieloletni Jurij Andropow, aż dochodzi do władzy Michaił Gorbaczow. System też pęka w głównej stolicy światowego socjalizmu, który miał być też stolicą światowego komunizmu.
System pęka i to jest w połowie lat 80., mniej więcej od 85-86 roku, to jest zupełnie jasne. I dla wielu osób jest też zrozumiałe, że nie wynika to tylko z tego, że Gorbaczow ma inny pomysł na politykę zagraniczną. czy na politykę wewnętrzną w Związku Sowieckim, ale wynika także z tego, że Związek Sowiecki zwyczajnie zaczyna bankrutować. W 1981 roku na międzynarodowych rynkach bardzo spada cena ropy naftowej. Ropa naftowa to była kroplówka, sprzedaż ropy naftowej za twardą walutę, to była kroplówka, która podtrzymywała jeszcze przy życiu Związek Sowiecki.
Proszę Państwa, to są te stałe i niezmienne elementy polityki światowej.
Tak. Nie będziemy dzisiaj mówić, przecież 81 rok to jest też przecież szantaż, tak samo odcięciem dostaw gazu, ropy.
Niemiecka Ostpolitik też na tym stoi.
Ale mniejsza, to może na inne spotkanie. W każdym razie Gorbaczow rozumie, że nie ma możliwości kontynuowania polityki, która była do tej pory. Zresztą zrozumiał to jako, nawet zanim został pierwszym sekretarzem, zrozumiał to także Jurij Andropow jako szef KGB. Ale czym to się objawiało? Tym, że mówiąc najkrócej, Gorbaczow pozwolił krajom socjalistycznym na przeprowadzanie pewnych wewnętrznych reform pod warunkiem, że nigdy nie wyjdą one z Układu Warszawskiego i nigdy nie wyjdą z RWPG. A w ramach tego, tych szeroko nakreślonych granic mogły przeprowadzać różnego rodzaju reformy i właściwie większość krajów socjalistycznych na czele z Polską i Węgrami pod koniec lat 80. eksperymentuje z jakimiś rodzajami zaszczepiania elementów gospodarki rynkowej do swojej gospodarki centralnie sterowanej. Następuje także pewna zmiana polityki międzynarodowej. W 86-87 roku następuje właściwie wznowienie, odbudowanie relacji między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Tutaj chodzi też między innymi o to, że Polska jest na grube miliardy dolarów zadłużona na Zachodzie i bez ustalenia jakichś ramowych warunków porozumienia z Waszyngtonem nie są w stanie renegocjować właściwie kwestii swojego zadłużenia w klubie paryskim czy w klubie londyńskim. Więc tutaj dochodzi do właściwie takiego międzynarodowego przewartościowania. Elementem tego jest także to, że ekipa Jaruzelskiego widzi, że trzeba w jakiś sposób dogadać się z opozycją demokratyczną, zawrzeć jakiegoś rodzaju sojusz, który da parasol dla tych reform gospodarczych, dla różnego rodzaju innych reform. I jak tutaj służba bezpieczeństwa...
Właśnie, kto myśli w resorcie? Kto jest tą osobą, która jest odpowiedzialna za to, że analizuje sytuację, rozumie ją i próbuje znaleźć jakiś punkt startu, wyjścia do jakiejś nowej rzeczywistości? Major Garstka?
Jest kilka takich elementów. To znaczy, po pierwsze, na pewno sytuację międzynarodową rozumie sam Jaruzelski-Kiszczak. No bo oni są ludźmi, do których docierają, na biurka których docierają właściwie wszystkie raporty, a od kilku lat, czy przynajmniej od bardzo niedługiego okresu, wiemy też, że na biurko Jaruzelskiego docierają nawet przechwycone szyfrogramy z ambasady amerykańskiej w Warszawie.
Departament drugi.
Departament drugi, kontrwywiad jest w stanie...
Włamywać się do ambasad i konsulatów.
Włamywać się i część rzeczy, które wykradają, trafiają bezpośrednio na biurko Jaruzelskiego, mimo że to był materiał super tajny. Wiemy o tym, ponieważ na oryginałach, które w tej chwili są przechowywane w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, widać na niektórych dokumentach adnotacje, że jedna jedyna kopia trafiła do generała Jaruzelskiego, została zwrócona i zniszczona. Jaruzelski między innymi dostaje informacje wytyczne z Departamentu Stanu kierowane do ambasady amerykańskiej w Warszawie, gdzie są wyłożone między innymi te po prostu założenia tej polityki, o której mówię, że Amerykanie zaczną mówić o restrukturyzacji długu, zaczną mówić o jakimś wsparciu na arenie międzynarodowym, jeżeli system będzie się liberalizował, będzie przeprowadzał reformy ekonomiczne i dogada się z opozycją. Jaruzelski wie to jak gdyby po prostu z pierwszego źródła i dodatkowo oczywiście informuje go o tym wywiad, który, przynajmniej wywiad amerykański, ale też wywiad polski, który działa w Stanach, ale także wywiad w innych krajach socjalistycznych jest dobrze zorientowany, że proces tego typu, o którym mówię, że zmiany są właśnie w całym bloku, postępują. Oni są tego świadomi, wysyłają raporty. To są, myślę, dwa takie najsilniejsze, najważniejsze źródła informacji i to, o czym powiedziałeś, czyli zespół wówczas chyba Majora Garstki. Który opracowuje analizy różnego rodzaju wewnętrzne, między innymi tego, jak resort powinien dostosowywać się do tych nowych warunków. No i w drugiej połowie lat 80. Pojawia się tam, to znaczy tych raportów jest kilka, gdyby streścić pewne najważniejsze myśli na potrzeby tej naszej rozmowy tutaj, to jest po pierwsze tak, zaczynają się reformy, opozycja prawdopodobnie będzie w jakiś sposób partycypowała we władzy, nie wiadomo jeszcze w jaki sposób, ale musimy przestać ich traktować zupełnie jako element wrogi, czy przynajmniej zamaskować to, że traktujemy ich jako element wrogi i stworzyć jakieś nowe departamenty, nową myśl przewodnią, nową jak gdyby taką maskę, którą założymy po prostu resortowi. No i to jest taka myśl, że resort powinien skupić się na tym, żeby stać się urzędem ochrony konstytucji niejako, a nie służbą bezpieczeństwa. To jest pierwszy taki element. Drugi to jest to, że Garstka mówi, że właśnie implementujemy różne elementy gospodarki, jak zwał, tak zwał, uspołecznionej, rynkowej i będziemy potrzebować sprawnej służby, która będzie w stanie walczyć z przestępczością gospodarczą. Trzecia myśl jest taka, że zmienia się rola Kościoła katolickiego. Bardzo możliwe, że Kościół katolicki będzie odgrywał rolę negocjatora między nami a opozycją i to też powinno znaleźć jakieś odzwierciedlenie w reformach resortu. Więc tego typu sygnały płyną z wielu miejsc, no ale właściwie impulsem do przeprowadzenia jakichś realnych zmian to są dopiero w 89 roku ten szok, który wytworzył się po wynikach wyborów czerwcowych.
Jest jeszcze jeden bardzo ciekawy aspekt, na który ty szczególnie zwracasz uwagę jako przykład takiej sytuacji, taki bardzo, można powiedzieć, laboratoryjny przykład dla krajów, które były wówczas nazywane demoludami, czyli były krajami zależnymi satelickimi od Moskwy, przykład zmian, które dokonują się też w służbach węgierskich. Co tam się stało?
To znaczy, służby węgierskie to jest przykład troszkę późniejszy. To jest rok, przełom roku 89 i 90. Ale to jest przykład, który był bardzo istotny dla pewnego sposobu myślenia Czesława Kiszczaka.
Bo to jest już takie bardzo pokarowe zagranie amerykańskie, bardzo agresywne, bym powiedział.
To jest moment, kiedy mamy już w Polsce rząd pod kierownictwem Tadeusza Mazowieckiego, ale Czesław Kiszczak nadal jest szefem resortu spraw wewnętrznych. I w tym momencie na Węgrzech także zbliżają się wybory. Wiadomo, że tam też analogicznie jak w Polsce, trochę inaczej, ale analogicznie, jeżeli chodzi o mechanizm, tam też dochodzi do rozmów między opozycją, częścią opozycji, a władzami. I to jest bardzo istotne, ponieważ w tamtym czasie Amerykanie, szczególnie Centralna Agencja Wywiadowcza, która dostrzega zmiany w Europie Środkowo-Wschodniej, zastanawia się nad tym, czy nie można w jakiś sposób skorzystać z tego procesu. I pierwsze tego ślady, że tego typu myśli zaczynają, pomysły zaczynają w CIA krążyć, znalazłem chyba w marcu 89 roku. Czyli właściwie jeszcze przed tą falą głównych reform, czyli wybory czerwcowe, okrągły stół się jeszcze nie skończył, jeszcze w ogóle nie ma wyników wyborów czerwcowych, nie ma rządu mazowieckiego, a Centralna Agencja Wywiadowcza już się zastanawia, czy nie nawiązać jakiegoś rodzaju współpracy z częścią krajów, służb tych krajów socjalistycznych. Ta propozycja, czytałem posiedzenie jednego z ciał Rady Bezpieczeństwa Narodowego w czasie mojego pobytu w Stanach Zjednoczonych, w czasie mojej kwerendy w Stanach i oni tam właśnie CIA stawia ten pomysł i dostaje zielone światło od Białego Domu, że może to przeprowadzić. I teraz tak, zwracają się głównie do służb węgierskich i polskich, ponieważ te kraje idą najdalej w reformach polityczno-gospodarczych I oferta jest, zawiera jak gdyby trzy elementy, to znaczy po pierwsze zacznijcie z nami współpracować na polu zwalczania terroryzmu, zwalczania handlu narkotykami i zwalczania nielegalnego handlu bronią. To są dość neutralne tematy. Tutaj jest mało miejsca na ideologię, to nie wpisuje się, no może poza terroryzmem, w rozgrywkę wschód-zachód, więc to jest takie dość neutralne otwarcie. I teraz co się dzieje? Amerykanie zwracają się wpierw z taką propozycją do służb węgierskich, które są bardzo chłodno przyjmują tę propozycję. Mówią, nie będziemy współpracować, chcecie od nas za dużo, nie będziemy się wymieniać informacjami. I chwilę po tym, jak węgierskie służby odrzucają tę propozycję, na Węgrzech wybucha afera Dunagate, to znaczy wypływają dokumenty wskazujące na to, że tamtejsza służba bezpieczeństwa inwigilowała nielegalnie działaczy opozycji i przeprowadzała różnego rodzaju akcje. W efekcie ujawnienia tych dokumentów do dymisji podaje się szef służb i później łańcuszek w dół różnego rodzaju, czy to odejść na emeryturę, czy na rentę, czy po prostu na zieloną trawkę następuje w całym resorcie. I teraz jaki sygnał płynie do Warszawy? To znaczy wszyscy ci funkcjonariusze węgierscy mówią, to nie jest żaden przypadek, że my wpierw odrzucamy tą propozycję, a chwilę później mamy trzęsienie ziemi, bo jakieś dokumenty wypływają. I oni byli przekonani, że to była akcja CIA, która była odwetem za odrzucenie tej propozycji. Ja nie wiem, czy ta historia jest prawdziwa. Nie jestem w stanie tego przesądzić. Natomiast na pewno Czesław Kiszczak uwierzył, że to jest prawdziwa sytuacja. Więc kiedy chwilę później, w marcu 90 roku, Amerykanie zwrócili się do polskiego wywiadu z podobną propozycją, to Kiszczak powiedział, że natychmiast trzeba to przyjąć. Natychmiast trzeba rozpocząć z nimi rozmowy, współpracę. Przekonał, czy nie wiem, czy musiał przekonywać, ale poprosił o zgodę Krzysztofa Kozłowskiego, który był wtedy wiceministrem resortu. Na pewno zielone światło do przeprowadzenia tej operacji dał też Tadeusz Mazowiecki, ówczesny premier. No i to po prostu był początek polsko-amerykańskiej współpracy, która no, trwa przez lata, właściwie chyba do dzisiaj.
Dokument znajdował się w zbiorze tak zwanym zastrzeżonym. Jest już od dłuższego czasu, proszę Państwa, ujawniony. Jest dostępny, można przeczytać. To jest taka wymiana takich szyfrówek. Dwu, trzydniowa w okolicach, jak dobrze pamiętam, weekendu kwietnia 1990 roku. Znajduje się przedruk m.in. w książce Transformacja profesora Sławomira Cęckiewicza i w jednej z książek wydanej przez Instytut Pamięci Narodowej Transformacja Ustrojowa, zdaje się, dr Witold Bagiński ją w swoim tekście o tych zmianach zamieszcza. Jest jeszcze pewien taki proces, który odbywa się równolegle. Tu, proszę Państwa, jest stężenie pewnych faktów. W tym samym okresie dzieje się bardzo dużo rzeczy i na, trochę tak jak dzisiaj, i na arenie międzynarodowej, i w największych stolicach państw największych wówczas na globie, przede wszystkim Waszyngton, siedziba główna CIA w Langley, ale również Łubianka, Moskwa, Warszawa, Rakowiecka i w wielu innych miastach świata. Więc w jednym okresie się dzieją bardzo różne rzeczy, które wpływają tą dynamikę licznych zmian. Ale jak Państwo pamiętacie, film Władysława Pasikowskiego Psy, który jest filmem trochę, niektórzy zarzucają, że wręcz nihilistycznym, ale moim zdaniem bardzo realistycznym, jeśli chodzi o to, co dzieje się właśnie w polskich, w aparacie bezpieczeństwa w schyłkowym PRL-u, bo to jest jeszcze, proszę Państwa, PRL i tam jest scena, liczne sceny, kilka scen palenia akt. To była taka wiedza, którą mieli różni ludzie, przede wszystkim oczywiście w resorcie, ale coraz częściej to była też taka legenda miejska w Warszawie, że SB nocami wywozi furgonetkami, ciężarówkami, starami liczne dokumenty i je pali. W pewnym momencie tekst, który Tomek w bibliografii na końcu książki zamieszcza, pojawia się tekst w Gazecie Wyborczej. Zresztą bardzo też polecam, proszę Państwa, książkę, ponieważ Tomek zrobił najlepszy research, jeśli chodzi o książki z tego okresu i teksty, które się ukazały. Zebrał chyba wszystko i to jest dla mnie też bardzo pomocne w pracy, za to, za co chylę czoła, za Twoją drobiazgowość i benedyktyńską cierpliwość, ale jest tam też umieszczony w bibliografii tekst, który ukazuje się w Gazecie Wyborczej i rozpętuje rzeczywistą polityczną burzę, znaczy pojawia się temat palenia akt.
Znaczy, może zanim przejdziemy do palenia akt, to powiedzmy dosłownie kilka zdań wprowadzenia, bo mówiliśmy wpierw o resorcie Kiszczaka w latach 80., doszliśmy właściwie do wyborów czerwcowych. To tło będzie ważne też dlatego, żeby wyjaśnić, czemu w ogóle Służba Bezpieczeństwa była w stanie przeprowadzić akcję niszczenia dokumentów na przełomie 89-90 roku. Otóż tak, po wyborach czerwcowych wiadomo już, że dojdzie do bardzo poważnych przetasowań na szczytach władzy. Wojciech Jaruzelski ma problem, żeby uzbierać parlamentarną większość do tego, żeby zostać prezydentem, mimo że takie były właściwie ustalenia zakulisowe z Magdalenki, że on tym prezydentem obejmie nowy stworzony urząd prezydenta. Jest problem z wyłonieniem rządu, tak? Czesław Kiszczak dostaje misję tworzenia rządu i nie udaje mu się tej misji zrealizować. Więc resort, mówiąc ogólnie, funkcjonariusze, kierownictwo resortu wie już, że dojdzie do bardzo poważnych zmian. I co się teraz dzieje? Latem 89 roku na posiedzeniu Rady Ministrów, premierem jest jeszcze wtedy Mieczysław Rakowski, zostaje podpisany dokument, rozporządzenie Rady Ministrów, które pozwala ministrowi spraw wewnętrznych przeprowadzać dowolne reformy wewnątrz resortu, nie konsultując tego wcześniej z premierem, a tylko informując go o tym po fakcie, że tego typu zmiany zaszły. No i Kiszczak przystępuje jakby do bardzo wytężonej pracy. Co się dzieje? Po pierwsze, Kiszczak chce przekonać nową elitę solidarnościową, parlamentarzystów do tego, że Służba Bezpieczeństwa jest w stanie się sama zmienić i oczyścić. I w jaki sposób to realizuje? Ano podążając między innymi za tymi sugestiami, o których wspominaliśmy, majora Garstki. To znaczy zlikwidowane są stare departamenty. Trzeci, który zajmował się po prostu inwigilacją opozycji. Czwarty, który zajmował się inwigilacją kościoła. Piąty, który zajmował się inwigilacją, ochroną przemysłu, ale także inwigilacją działaczy Solidarności działających w różnego rodzaju fabrykach. I w miejsce tych wszystkich resortów, jak gdyby historycznie, w miejsce tych wszystkich departamentów historycznie obciążonych powstają nowe. Pierwszym jest Departament Ochrony Konstytucyjnego Porządku Państwa, czyli to, o czym mówiliśmy wcześniej. Teraz konstytucja, zasady demokracji, państwa prawa są najważniejsze i resort będzie się tym zajmował. Powstaje Departament Ochrony Gospodarki. I trzeci Departament Studiów i Analiz. Tak, więc z jednej strony mamy zmianę nazewnictwa, zmianę tych frontów, żeby było jasne, ci ludzie, te wcześniejsze departamenty są po prostu, ci sami ludzie są rozparcelowani między te nowe jednostki. Ale to nie jest wszystko, bo Kiszczak reklamuje się także jako osoba, która jest w stanie odchudzić Służbę Bezpieczeństwa. Latem 89 roku w SB pracuje 24 tysiące osób. Z tym, że pod Służbę Bezpieczeństwa podlegają nie tylko funkcjonariusze, tak jakbyśmy, powiedzmy, operacyjni, czyli którzy pracują na pierwszej linii. Tam jest mnóstwo pionów pomocniczych, technicznych, kwestie paszportowe, jakieś inne rzeczy. I co Kiszczak robi? Z jednej strony te wszystkie piony, które nie są jak gdyby jądrem Służb Bezpieczeństwa, zaczyna wyrzucać do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Wyjmuje je spod kurateli SB, przynajmniej na papierze, bo ci ludzie oczywiście dalej siedzą w tych samych miejscach i tak dalej. Ale jednocześnie Kiszczak nie hamuje, a nawet zaczyna animować po prostu odpływ kadr ze Służb Bezpieczeństwa. Co się dzieje? Ludzie, którzy, funkcjonariusze, którzy widzą, że nadchodzą zmiany, po prostu stwierdzają, że z resortu trzeba uciec. Jeżeli mają prawo do emerytury, idą na emeryturę. Jeżeli są w stanie uciec na rentę, uciekają na rentę. Część w ogóle rzuca papierami i odchodzi z resortu. Kiszczak w żaden sposób tego nie zatrzymuje, wręcz przeciwnie, on przyspiesza ten proces, żeby później zameldować premierowi Mazowieckiemu: ja odchudzam te służby. Już ile osób z kierownictwa właściwie wypchnęliśmy, wyrzuciliśmy. To za chwilę będzie zupełnie nowa służba. I co jeszcze robi w tym samym czasie Kiszczak? Bo powstaje rząd Tadeusza Mazowieckiego. Kiszczak dalej jest ministrem spraw wewnętrznych, tak jak był przez całą poprzednią dekadę. Dlaczego? Co najmniej z dwóch powodów. To znaczy, po pierwsze, no mówię, Kiszczak reklamuje się jako ten reformator. Ale są dwa inne ważne powody. To znaczy, solidarnościowa elita, Lech Wałęsa, jego doradcy, kierownictwo Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, wszyscy są przekonani, że Czesław Kiszczak musi pozostać na stanowisku ministra spraw wewnętrznych, ponieważ to on rozmawiał z nimi w Magdalence. On właściwie firmował wszystkie najważniejsze porozumienia i on jest gwarantem tego, że resort spraw wewnętrznych się nie zbuntuje. Kiszczak bardzo dba o to, aby zbudować sobie legendę człowieka, który jest właściwie ostatnią linią obrony przed jakąś rewolucją funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa. I znowu tą legendą jest karmiony episkopat, tą legendą są karmieni właśnie liderzy Solidarności. On mówi, jeżeli ja zrezygnuję, albo jeżeli mnie wyrzucicie, to nie zapanujecie w żaden sposób nad tym. I Mazowiecki, jego współpracownicy, wszyscy w to wierzą. Oczywiście w ramach, jak postępuje reforma właściwie w całym bloku wschodnim i widać, że komunizm kruszy się też w innych państwach, to oni też widzą, że no, ta legenda nie była do końca prawdziwa, że resort jednak jest właściwie dość potulny, zdezorganizowany. Z drugiej strony widać, że w 81 roku pewni ludzie jak Mirosław Milewski, ten tak zwany beton, który dążył do rozprawy z Solidarnością, mógł liczyć na wsparcie, jeżeli nie Moskwy, to Czechosłowacji, Niemiec Wschodnich. Teraz cały blok się sypie. Już widać, że wsparcia międzynarodowego dla ludzi, którzy chcą przeprowadzić w Polsce kontrrewolucji, nie ma. Ale Kiszczak wtedy wdraża kolejną strategię, to znaczy mówi, no dobrze, ale my teraz zaczynamy bardzo ważny etap reform gospodarczych, jest plan Balcerowicza, widać, że ludzie zaczynają protestować, zresztą mamy mnóstwo protestów tej opozycji tak zwanej niekonstruktywnej, czyli różnych Konfederacji Polski Niepodległej.
Jest zniszczony pomnik między innymi w Nowej Hucie, zajmowane są komitety centralne wówczas.
Tak, tak. I Kiszczak
wojewódzki
mówi,
PZPR.
Kiszczak mówi, potrzebujecie sprawnego resortu spraw wewnętrznych, żeby ta rewolucja społeczna wam się nie rozlała. I rzeczywiście ten nowy argument znajduje zrozumienie. Jest takie posiedzenie Rady Ministrów w grudniu 89 roku, gdzie właściwie Tadeusz Mazowiecki, Jacek Kuroń i Aleksander Hall mówią o tym, że właściwie musimy bronić resortu i bronić jego spójności, no ponieważ on będzie nam za chwilę potrzebny do tego, aby zapobiec społecznym niepokojom. I w tej sytuacji Czesław Kiszczak i kierowany przez niego resort są w momencie tym pierwszym transformacyjnym bezpieczni. Tyle, że no właśnie tak jak powiedziałem, z jednej strony to jest moment, w którym następuje pewna dezorganizacja tego resortu, bo ludzie uciekają, nie widząc już dla siebie przyszłości, ale z drugiej strony i właściwie nie wiedzą po części, jak mają działać niektórzy z nich, no bo ludzie, których przed chwilą inwigilowali, teraz są w kierownictwie rządowym. Gospodarka centralnie sterowana, którą bronili, jest właściwie demontowana i pojawia się jakiś nowy biznes, spółki nomenklaturowe tworzone przez dawnych członków Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i kierownictwa zakładów. Nie potrafią się w tym odnaleźć. Nie dostają też jasnych rozkazów, bo Kiszczak i jego ekipa są zajęci zupełnie czym innym. A czym są zajęci? Między innymi tym, żeby zatrzeć ślady po całej swojej działalności z ostatnich 10 lat.
To ty się teraz napij, bo sięgałeś po szklankę wody. Ja tylko tak na marginesie jeszcze przypomnę, że taką ciekawą aurę tej sytuacji, o której mówi Tomek, w samym resorcie na ulicy Rakowieckiej w Departamencie Głównie Pierwszym z przeległościami w Wydziale 11 ciekawie opisał Piotr Wroński. Jest taka książka Wywiad Rzeka, którą wydał Piotr Jegliński, Przemysław Wojciechowski, rozmowa właśnie z Piotrem Wrońskim, który był ówczesnym oficerem tej jednostki, tego wydziału w Departamencie Pierwszym MSW. I on opisuje właśnie taką ciężką aurę, że roboty w zasadzie nie ma, bo nie wiadomo co robić. Wszyscy siedzą, z reguły piją wódkę, jak wspomina Piotr Wroński. No i pojawia się też taki pomysł czyszczenia pewnych spraw. Oczywiście przede wszystkim takie rzeczy, które gdzieś są takimi wewnętrznymi, osobistymi notatkami, ale oczywiście w tym procesie, tak twierdzi Piotr Wroński, nie uczestniczy, ale widzi, że pojawia się ten pomysł na właśnie czyszczenie akt. Kto wydał polecenie? I co czyszczono, w jaki sposób, jak dużo tych akt zniszczono. Bo jednak sporo jest w Instytucie Pamięci Narodowej, czego dowodem jest chociażby twoja książka.
Pierwszy właściwie taki poważna wzmianka o niszczeniu akt pochodzi z lipca 1989 roku, kiedy generał Dankowski, ówczesny szef służb bezpieczeństwa, w czasie narady kierownictwa mówi o tym, że ponieważ właśnie przeprowadziliśmy tą reformę, o której mówiłem, czyli zlikwidowaliśmy stare departamenty, stworzyliśmy nowe, mamy w ogóle nowe cele jako służba, teraz bronimy demokracji i rynku, no to powinniśmy też przeprowadzić porządek w naszych archiwach. On używa, w czasie tamtej narady używa jeszcze eufemizmów, natomiast dla wszystkich jest mniej więcej jasne, że nadszedł moment po prostu czyszczenia szaf. Niszczenia tego, co może skompromitować ewentualnie niektórych tajnych współpracowników, tego, co może skompromitować resort. Do naszych czasów przetrwało bardzo mało dokumentów. Znaczy, wiemy, że były momenty w historii, kiedy w sposób systemowy Służba Bezpieczeństwa stosowała metody bezprawne zastraszania na przykład i część dokumentów, gdzie tego typu rozkazy i polecenia są, zachowały się nawet na papierze. Tak, ale to są jakieś śladowe ilości, ponieważ to są dokumenty, do których niszczenia przystąpili w pierwszej kolejności. Wszystko, co ich może obciążyć w sądzie, przed nowymi władzami, wszystko, co może obciążyć ewentualnie ich tajnych współpracowników. I ten proces od właśnie lipca 80 roku się rozpoczyna, on dodatkowo przyspiesza...
89, tak?
89. A co powiedziałem? 89, przepraszam. On jeszcze dodatkowo przyspiesza chwilę później po tym, kiedy Sejm powołuje specjalną komisję do zbadania przestępczej działalności Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w latach 80., który no, my znamy jako Komisję Rokity. Komisja Rokity dostała co prawda słabo umocowane, ale pewne prerogatywy do tego, żeby prosić o pewne dokumenty, uzyskiwać dokumenty ze służb bezpieczeństwa. I wtedy jest kolejna narada, na której generał Dankowski daje do zrozumienia, że to już nie są przelewki, że za chwilę mogą się skutkiem działania komisji mogą być jakieś procesy, inne tego typu rzeczy i musimy drastycznie przyspieszyć proces niszczenia dokumentów.
Rozumiem, że to się działo w bardzo wąskim gronie.
To się działo w wąskim gronie, ale gdyby dokumentacja jego słów się zachowała, wydano oczywiście odpowiednie dyspozycje prawne i właściwie wszystkie te departamenty zaczęły pracować, no nie tylko centrala, ale to był proces ogólnopolski. Stworzono odpowiednie przepisy, które ramowo pozwalały na niszczenie tego typu dokumentów i właściwie ten proces zaczął się w 89, trwał jeszcze na początku 90 w całej Polsce. I to robiono na skalę masową, używając wszelkich możliwych technik. My oczywiście mamy dzisiaj ten obraz, który został utrwalony w filmie Psy.
Czyli płonące stosy papieru.
Stosy papierów to było dość rzadkie jednak, bo palenie dokumentów na jakieś łące, na wysypiskach, czy nawet na terenie różnych jednostek milicyjnych groziło tym, że po pierwsze jednak bardzo trudno spalić gigantyczne stosy papieru, Po drugie, zostają po prostu niedopałki. Po drugie, jeżeli będzie wiał wiatr albo będą jakieś problemy przy transporcie, to te dokumenty mogą zostać po prostu pogubione. Znaczy, inspiracją do tej sceny w Psach podejrzewam, że była sytuacja, którą opisał właśnie Jerzy Jachowicz, palenia akt w podwarszawskich Szczęśliwicach. I to właśnie tam, jak po prostu tamta sytuacja obrazuje nam wszystkie problemy, które wynikały z takiego rodzaju niszczenia dokumentów. Znaczy funkcjonariusze zawieźli dokumenty na teren jednostki ZOMO, zaczęli je palić, ale ponieważ te dokumenty nie chciały się dobrze palić, a oni musieli iść do innych zadań albo po prostu wrócić do domu, to oddelegowano będących na dyżurze funkcjonariuszy milicji czy ZOMO do tego, aby oni przypilnowali dopalenia tych dokumentów. Milicjanci zrobili to lepiej albo gorzej, raczej gorzej. Później te wszystkie dokumenty zasypali. I niektórzy z nich zaczęli rozmawiać z dziennikarzami. Jeden z funkcjonariuszy trafił właśnie ostatecznie do Jerzego Jachowicza, który opisał sytuację w Gazecie Wyborczej. Skutkiem tego było prowadzone przez Urząd Ochrony Państwa śledztwo. Te dokumenty odkopano i w dużej części zrekonstruowano je i jakieś elementy zachowane są dzisiaj w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej.
Ja tylko dodam, bo Tomek ten rodzaj pracy wykonał. Wszystkie te teksty, o których teraz Tomek mówi, są zamieszczone w biografii książki, również w wersji elektronicznej, a książka jest w linku, proszę Państwa, pod materiałem, który oglądacie. Na końcu książki jest cała biografia i teksty, o których mówi Tomek Jerzego Jachowicza z Gazety Wyborczej, wszystkie są zamieszczone. Co się dzieje dalej? Bo to jest ogromna burza.
To wszystko jest nawet więcej, jeszcze tylko żeby skończyć o tych metodach niszczenia. Znaczy najskuteczniejszym, najlepszym było wywiezienie po prostu dokumentów do papierni, czy do...
Konstancin
w Warszawie, czy pod Warszawą, to był punkt, do którego przewożono dokumenty z Warszawy. Tam zresztą swój żywot skończyły też stenogramy posiedzeń biura politycznego z lat 80., które Jaruzelski z Rakowskim uznali za tak kompromitujące materiały, że po prostu je zniszczono.
Proszę Państwa, to jest jeszcze jedna rzecz, bo Tomek o tym mówi z ogromnym spokojem jako badacz, pracownik naukowy, ale to jest, proszę Państwa, to jest, nie wiem jak to nazwać, to jest wielki gwałt na pamięci. Znaczy, my nie mamy dostępu do głównych dokumentów z tych lat, w oparciu o co, jak argumentując, główni decydenci zarządzający schyłkowym PRL-em podejmowali decyzje. Rozumieją Państwo to? To zniszczono. Po prostu nie ma.
Dokładnie tak, to znaczy od momentu, stenogramy, o ile dobrze pamiętam, posiedzenia biura politycznego były nagrywane i sporządzano z nich stenogramy od 1982 roku. Tak więc wszystkie dyskusje właściwie najważniejszego gremium w kraju od 1982 roku do 1989, setki taśm, tysiące stron, całe kulisy podejmowania decyzji, kuchnia robienia polityki gospodarczej, strategii, omawiania strategii międzynarodowej, spraw zagranicznych, omawiania wreszcie kwestii opozycji solidarnościowej, przygotowania do rozmów, to wszystko zniszczono. Zachowały się bardzo suche protokoły, które mają dosłownie niektóre dwie, trzy strony, że omówiono temat i koniec. Więc na historii to była gigantyczna zbrodnia, to podobnie jak niszczenie dokumentów służby bezpieczeństwa. I tutaj się pojawia właśnie, powraca nam sprawa komisji Rokity.
A to jeszcze jedną rzecz, teraz ci zadam pytanie tak całkowicie z boku, na uboczu, bo trochę też o mentalności oficerów służby bezpieczeństwa, wywiadu wiemy z Twoich prac Witka Bagińskiego, profesora Dudka, Sławka Cęckiewicza, Arkadiusza Nyzio z Krakowa, wy wszyscy panowie, których tutaj wymieniłem, może kogoś pominąłem, Daniel Wincenty, jeśli kogoś pominąłem, bardzo przepraszam, mówię tak na szybko z głowy. No, byłbym idiotą, może powiem tak, gdybym był w tym miejscu i wiedział, że zaraz mogą przyjść mi uciąć głowę. Dlaczego to mówię? Bo to pokazuje na przykład szafa Kiszczaka, żeby pewnych dokumentów nie sprywatyzować, czy nie pójść do swojego szefa, czy właśnie Czesława Kiszczaka, czy Henryka Dankowskiego nie powiedzieć: szefie, tu mamy no, taki papier, no, trzymajmy jako zabezpieczenie, to jest polisa. No, przecież oni nie wiedzieli, co się będzie działo. W Rumunii to były bardziej gwałtowne przecież wydarzenia niż w Polsce. No weźmy to jako polisę na życie, zabezpieczenie, no jakieś szufladki gdzieś tam na działkę, zakopmy, no. Myślisz, że prywatyzowano takie dokumenty?
Tak, bardzo dobrze, że zwróciłeś uwagę na ten aspekt. Tak, oczywiście, że prywatyzowano. My o tym rzadko piszemy. Wiemy,
chociażby dzięki temu, co Maria Kiszczak przyniosła, niedawno zmarła, zresztą do Instytutu Pamięci Narodowej, próbując handlować tym.
Dobra, o tym możemy powiedzieć za chwilę też w szafie Kiszczaka. Ale generalnie czemu o tym się dość mało pisze i mówi, bo my zwyczajnie nie mamy informacji. Mamy jakieś dokumenty w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, na podstawie których możemy odtworzyć, co zniszczono. Tak, ale my nie mamy żadnej wiedzy, czy jeżeli ktoś pisał, że te dokumenty zostały wybrakowane, jak to się po prostu wtedy określało, czy one zostały rzeczywiście zniszczone, spalone, przemielone, czy one są u kogoś w szafie i kto się po prostu trzyma.
Zmikrofilmowane.
A być może w latach 90. Ich używał. Mamy pewne poszlaki, różnego rodzaju drobne, anegdotyczne dowody na to, że tak się działo. Na przykład są znane historie funkcjonariuszy, którzy no, planowali kontynuować swoją karierę także w Urzędzie Ochrony Państwa, współpracując już z nowymi solidarnościowymi władzami. Kiedy dokumenty niszczono, oni część, którą uważano za szczególnie wartościową, zabierali. I później po kilku miesiącach, kiedy cała akcja się skończyła, a resort był przejęty już przez nowych ludzi, dokumenty przynosili z powrotem.
Jest taka historia opisana przez dziennikarza katowickiego Tomasza Szymborskiego, też oficera, który pracował na początku lat 90. w UOP-ie, gdzie u niego, nie wiem czy w domu, czy na działce, znaleziono dużą kolekcję dokumentów. To jest taka jedna z wielu spraw.
Tak, ja opisuję przypadek funkcjonariusza kontrwywiadu, który przyniósł jak gdyby dokumenty, no, żeby zostać docenionym, uratowałem to przed zniszczeniem. Oczywiście znamy też przypadki ludzi, którzy mieli dokumenty poukrywane i one po prostu wypłynęły w jakiś sposób przy przeszukaniach w tych sprawach albo w jakichś zupełnie innych. Mamy różnego rodzaju kuriozalne przypadki. Chyba w 91 roku rozpoczyna się proces. Wspominałem o tej grupie toruńskich funkcjonariuszy SBC, którzy porywali i zastraszali działaczy Solidarności właśnie z okolic Torunia i Bydgoszczy. Ich proces rozpoczął się w 91 roku i na jedno z posiedzeń funkcjonariusz, który był oskarżony o to, że porwał człowieka i go katował, przyniósł dokument świadczący o tym, że ten człowiek był kiedyś tajnym współpracownikiem służb bezpieczeństwa. On chciał w ten sposób się bronić, mówiąc, jak mogłem porwać człowieka, przecież on dla nas pracował. Skończyło się tak, że został skazany nie tylko za porwanie, ale został też skazany za nielegalne posiadanie dokumentów, bo on wcześniej zaprotokołował, że te wszystkie dokumenty, które przyniósł, zniszczył. Posiadał je zupełnie nielegalnie. Takie historie też były. I wreszcie wspominasz o szafie Kiszczaka. Szafa Kiszczaka, czyli te wszystkie dokumenty, które on przechowywał u siebie w domu, a które zostały zarekwirowane przez Instytut Pamięci Narodowej już po śmierci Kiszczaka, po tym jak jego żona przyszła i zaoferowała sprzedaż dokumentów TW Bolek, czyli dotyczących Lecha Wałęsy. W tej chwili ta tak zwana szafa Kiszczaka znajduje się w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej i co specyficzne, jeżeli się spojrzy na tą całą kolekcję, która jest w IPN-ie, to ta teczka Bolka jest jedynym elementem, który nie pasuje. Nie ma tam żadnych innych dokumentów, które miałyby podobną wagę historyczną, polityczną do tej jednej teczki. I ja podejrzewam, że
jest jakaś lepsza skrytka.
Że Czesław Kiszczak miał lepszą skrytkę, z której po prostu na jego polecenie w 1995 roku tą teczkę TW Bolek wyciągnięto. Tu warto powiedzieć, bo to nie jest znana...
Częściowo historię związaną z dokumentami dotyczącymi Lecha Wałęsy, czy też TW Bolka, możemy czytać w książce doktora Piotra Gontarczyka i Sławomira Cęckiewicza, SB Lech Wałęsa. Tam ten proces ukrywania, przenoszenia, wywożenia do lokali kontaktowych dokumentów jest bardzo skrupulatnie opisany. Ci, którzy mogą, odsyłam Państwa do lektury tej książki.
Jest też historia, którą udało mi się odtworzyć dzięki pobytowi w Stanach i lekturze niewydanych dzienników Mieczysława Rakowskiego.
O, Instytut Hoovera. Dobrze wywołać.
Tak, którą właśnie jako pierwszy opisałem w tej książce. Użycia, to jest moment, o którym ja uważam, że Czesław Kiszczak wyciągnął właśnie z tej swojej super skrytki teczkę TW Bolek i wziął ją do siebie do mieszkania. Otóż w 95 roku rozpoczyna się afera Olina, czyli ówczesny premier Oleksy zostaje oskarżony o utrzymywanie kontaktów, jakiegoś rodzaju współpracę z KGB, a później już z wywiadem Federacji Rosyjskiej. I właściwie lewica w tamtym czasie, kierownictwo lewicy obawia się, że to jest wstęp do jakiejś większej akcji uderzenia właściwie w całe środowisko. I Leszek Miller, który po 89 roku, po tym, kiedy Mieczysław Rakowski stał się właśnie politycznym emerytem, utrzymywał dość dobre stosunki z Rakowskim, umówił się z nim na spotkanie i poprosił Rakowskiego o pomoc. Rakowski skontaktował się z Czesławem Kiszczakiem i Wojciechem Jaruzelskim. I we trzech, Rakowski, Kiszczak i Jaruzelski, się spotkali i zastanawiali się, czy są w stanie w jakikolwiek sposób wspomóc, rozkręcić pewną kampanię skierowaną teraz przeciwko funkcjonariuszom, którzy prowadzili sprawę Olina. I mają różnego rodzaju pomysły. Ale w pewnym momencie Kiszczak już jak gdyby pod koniec tej całej dyskusji mówi, dobrze, funkcjonariusze to funkcjonariusze, ale powinniśmy uderzyć też w Lecha Wałęsę. I ja mam u siebie oryginały dokumentów, mam teczkę TW Bolek, która świadczy o tym, że Lech Wałęsa był współpracownikiem. I my powinniśmy teraz tego użyć, żeby prezydenta zaszantażować, no bo Lech Wałęsa miał jednak duży wpływ w tamtym czasie jako prezydent na funkcjonowanie Urzędu Ochrony Państwa. Liczyli na to, że presja na Wałęsę sprawi, że uda się sprawę Olina wyciszyć, albo przynajmniej, że kolejni prominentni działacze lewicy nie będą w żaden sposób atakowani. Jak opisuje Rakowski, on tą propozycję przedstawił Millerowi. Miller dał zielone światło i Rakowski później zaczął szukać jakiegoś kontaktu do Lecha Wałęsy, aby przekazać mu właściwie groźbę czy szantaż. Właściwie na tym się urywa narracja w dziennikach Rakowskiego. Nie wiemy, czy do Wałęsy dotarła ta informacja. Moim zdaniem raczej nie. Jeżeli dotarła, to on najwyraźniej w żaden sposób na to nie zareagował. Natomiast jest to właściwie jedyny chyba przypadek, kiedy Kiszczak po 89 roku wyciąga tą teczkę Bolka i jest gotowy jej w jakiś sposób użyć. I właściwie wiemy o tym dzięki temu, że Rakowski spisał te wszystkie swoje rozmowy i wspomnienia w dzienniku niewydanym, który dzisiaj jest w Stanach Zjednoczonych w archiwum Hoovera.
Jeszcze jak przywołałeś Instytut Hoovera, nie wymieniłem obecnie polityk związany z Koalicją Obywatelską, Paweł Kowal, koniec systemu władzy. Także przeprowadza bardzo ciekawą, to jest jedna z też z bardzo ciekawych książek na temat przemian ustrojowych. Mało tego, profesor, teraz poseł Paweł Kowal też cytuje bardzo dużo dokumentów. Niestety większość z tych dokumentów też została sprywatyzowana przez polityków bądź wyższego szczebla PZPR, bądź przez oficerów i też znajduje się w Instytucie Hoovera. Ale to jest w ogóle temat na oddzielną debatę i ja tu muszę posadzić ciebie i jeszcze paru innych historyków, żeby o tym porozmawiać, bo to jest bardzo ciekawy też właśnie ten proces zacierania pamięci i tego, co my dzisiaj nie wiemy i musimy gdybać na temat schyłkowego PRL-u. Kończąc tylko ten wątek jeszcze niszczenia akt. Rozumiem, że to jest Tak duży też wstrząs po tekstach Jerzego Jachowicza, że politycy stwierdzają, musimy coś z tym zrobić i do tego jeszcze dochodzi do pewnej bardzo istotnej zmiany, to znaczy szefem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zostaje były dziennikarz Tygodnika Powszechnego, krakowskiego, Maciej Kozłowski.
Więc zacznijmy od tego, od tej sprawy niszczenia dokumentów i tego, jaki ona ma wpływ polityczny. Wspominałeś o tym, że zniszczenie stenogramów posiedzeń Biura Politycznego jest zbrodnią na historii. Niszczenie dokumentów Służb Bezpieczeństwa było zbrodnią na historii. To samo pisze Jan Maria Rokita, który jest wtedy szefem komisji, o której wspominaliśmy. Pisze do, w liście, który dostaje, już nie pamiętam do kogo on był adresowany, ale na pewno list ten trafia do Kiszczaka, czyli ministra spraw wewnętrznych, Tadeusza Mazowieckiego, czyli premiera, i do Bronisława Geremka, czyli przewodniczącego Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego. I Rokita opisuje w nim przypadki niszczenia dokumentów Służb Bezpieczeństwa. To jest list chyba z jakoś 19 stycznia, wydaje mi się, 90 roku. Rokita opisuje te przypadki, mówi, ja nie mam właściwie żadnych kompetencji, moje ręce są związane, ja nie jestem w stanie temu w żaden sposób przeciwdziałać, ale jeżeli czegoś nie powiem i czegoś nie zrobię, to będę współodpowiedzialny zbrodni na historii. I historia mi tego, moja rola przez historię, ta negatywna rola wtedy nie zostanie nigdy zapomniana. Skąd Rokita wie o niszczeniu dokumentów? Po pierwsze, kiedy działa komisja Rokity, a posłowie i senatorowie rozjeżdżają się po różnych miastach, zaczynają do nich docierać sygnały o niszczeniu dokumentów. Bo oni na bieżąco, na miejscu sprawdzają, próbują przeprowadzić pewne śledztwa, zrewidować pewne tezy i oni widzą, że tych dokumentów brakuje. Jest, Rokita opisuje w trakcie jednej z posiedzeń komisji, kiedy pojechał przeprowadzić śledztwo czy rozeznać się w sprawie domniemanego zamachu na jednego z księży katolickich i funkcjonariusz mu mówi na miejscu, ja bym wydał te dokumenty, ale ja ich nie mam. I Rokita domniemuje, że te dokumenty zniszczono już kiedyś, bo były kompromitujące. On mówi, nie, no chwilę temu żeśmy to właściwie przemielili, wywieźli czy spalili. Mówi, dostaliśmy rozkazy, my jesteśmy w stanie to po prostu zgodnie z prawem przeprowadzić i to robimy. I Rokita był wstrząśnięty. Zameldował właśnie innym w czasie posiedzenia komisji, że takie rzeczy się dzieją. Okazało się, że to nie jest przypadek jednostkowy, że każdy ma tego typu anegdotyczną historię. I to pchnęło, poza tym do Rokity jeszcze zaczęli się zgłaszać różnego rodzaju funkcjonariusze, którzy prawdopodobnie liczyli na kontynuację swojej kariery w Urzędzie Ochrony Państwa w nowych czasach, więc chcieli służyć pomocą, informując o niszczeniu dokumentów, o różnego rodzaju przestępczych praktykach i tego typu rzeczach. To wszystko pchnęło Rokitę do napisania tego listu. Reakcji ze strony adresatów raczej nie było. Czy przynajmniej była ona nie taka, jak oczekiwał Rokita. Natomiast prawdopodobnie za sprawą Rokity, Geremka, kogokolwiek innego, ten list rozszedł się wśród posłów i senatorów Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego. Więc kiedy oni pod koniec stycznia zebrali się na posiedzeniu, właściwie wszyscy wiedzieli o tym, że jest taki problem. I to był pierwszy przypadek, wydaje mi się, kiedy Obywatelski Klub Parlamentarny, który był bardzo lojalnym zapleczem rządu Mazowieckiego, mimo że posłowie nie ze wszystkim się zgadzali, to byli przekonani, że w momencie transformacji generalnie trzeba linię popierać i wspierać swój rząd, napisali uchwałę, w której domagali się od premiera reakcji i właściwie domagali się likwidacji Służb Bezpieczeństwa. I Mazowiecki nie mógł przejść koło tego obojętnie. Bo to był, no to zmusiło go do działania. I co się dzieje? Tu kilka rzeczy. Mazowiecki przede wszystkim reanimuje pewien komitet doradczy. To było takie ciało powołane jeszcze w 1989 roku z przedstawicieli parlamentu, a więc też głównie działaczy opozycji, którzy mieli konsultować się z Kiszczakiem w sprawie reform resortu. Ta komisja nigdy nie zaczęła działać do właśnie lutego 90 roku, kiedy Mazowiecki powiedział, coś jednak musicie zrobić. Ta komisja zebrała się właśnie po to, żeby dyskutować o niszczeniu dokumentów i właściwie jedyną jej decyzją, która zapisała się w historii, było powołanie specjalnej komisji, która weszła do archiwum, a która dziś przez niektórych jest określana mianem Komisją Michnika. Ponieważ Adam Michnik był członkiem tej chyba sześcioosobowej komisji i on został wpuszczony do archiwów Służby Bezpieczeństwa, żeby zapoznać się ze stanem zachowania dokumentacji.
Tam był jeszcze późniejszy minister edukacji narodowej, profesor Henryk Samsonowicz, też historyk profesor Andrzej Einenkiel. Przyznam się teraz, nie pamiętam pozostałych nazwisk.
Ja nie pamiętam w tej chwili, czy Henryk Samsonowicz wszedł w skład tej komisji. On był osobą, która powołała tą komisję, ponieważ on nadzorował...
Dziękuję za uściślenie, tak, masz rację.
On nadzorował w tamtym czasie chyba też archiwa państwowe jako minister. Mogę się w tej chwili mylić. W każdym razie szefem tego zespołu został szef archiwum Aknowych Król. On był szefem, natomiast tak, te osoby, o których mówiłeś, weszły po prostu w skład tej komisji. No to później właściwie do historii przeszła czarna legenda tej komisji. Tam też profesor Holzer, ludzi, którzy bez żadnej procedury, czy właściwie w sposób niekontrolowany zapoznali się z tymi dokumentami. Moim zdaniem to jest legenda na wyrost. Natomiast fakt faktem, że do tych archiwów weszli, też efekty ich prac były właściwie żadne. Wydali jakieś rekomendacje odnośnie zachowania dokumentów, bo też oni właściwie weszli tam już, jak cały proces niszczenia był zakończony. To był jeden efekt tej uchwały, czy tego nacisku na Mazowieckiego. Drugim efektem było to, że Mazowiecki...
Warto przypomnieć, że Adam Michnik obok faktu, że był naczelnym Gazety Wyborczej dziennika, był jednocześnie posłem na Sejm RP z listy bytomskiej. Wystartował z Bytomia wtedy.
Tak, to może trzeba dodać, on nie wszedł tam w skład tej komisji jako dziennikarz,
jako
parlamentarzysta. Drugim takim posunięciem, na które zdecydował się Mazowiecki, było jak gdyby nacisk na Kiszczaka, aby w resorcie pojawił się wiceminister z nadania solidarnościowego. I tym wiceministrem został, tak jak wspominałeś, Krzysztof Kozłowski, i to on się właśnie w resorcie wziął, jak gdyby to była przyczyna, że on został tym wiceministrem, bo Mazowiecki miał pomysł na przeprowadzenie bardzo długotrwałych i ewolucyjnych zmian i myślał w ten sposób, że wpierw Kozłowski zostanie wiceministrem, pozna resort, pozna ludzi, tajniki pracy, będzie mógł obserwować, już nadzorować pewne procesy i później on przejmie schedę po Kiszczaku za ileś miesięcy, ileś lat. I tak się rzeczywiście stało. A więc stąd się
Kiszczak świetnie prowadził w ogóle całą te wszystkie sytuacje politycznie. Widać, że był bardzo sprawnym graczem, że on doskonale tych ludzi rozgrywał. Mało tego, jest takie bardzo ciekawe wspomnienie, pewnie pamiętasz, z pisma, które do dzisiaj jest wydawane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, był numer rocznicowy na 25-lecie powołania właśnie Urzędu Ochrony Państwa, do którego zaraz dojdziemy, jego okoliczności powołania, gdzie Milczanowski mówi, że swoją pracę na Rakowieckiej rozpoczął właśnie od wizytacji w gabinecie ówczesnego szefa MSW Kiszczaka i to Kiszczak jak gdyby próbował mu ustawić tą całą politykę, sugerując również to, jak on ma z kadrami postąpić. Bardzo to uczciwie i ciekawie Andrzej Milczanowski całą sytuację opisuje. Numer częściowo jest w wersji PDF na stronach abw.gov.pl. Warto zajrzeć, bardzo ciekawe wydanie.
No, Kiszczak oczywiście cały czas kontynuuje te pewne strategie, które zarysowałem wcześniej. On też stara się być bardzo miły i otwarty. No, zresztą to wieloletni funkcjonariusz wywiadu, który no, stara się sobie rozmówcę w jakiś sposób przypodobać.
Jest świetny, ja wiem, że się może mogą Państwo burzyć, przepraszam. Jest świetny w tych grach, bo na przykład taśmy, które zachowały się z Magdalenki, doskonale pokazuje, jak on panuje w ogóle nad sobą, nad ciałem, jak wita się z gośćmi, że on jest tutaj panem sytuacji. On z Cioskiem rozgrywają wszystkich tych działaczy z Solidarności, naprawdę genialne. Już pierwsze ujęcia z Wilni na Mokotowskim Zawracie pokazuje, że on był facetem przygotowanym do... No, był mistrzem ceremonii, mówiąc tak, takim językiem. On był od początku do końca panem we wszystkich tych sytuacjach i to pod każdym względem było widać, że on jest gospodarzem tych miejsc. Tak samo jak są już potem filmiki, kiedy przyjeżdżają już większe delegacje autobusami z kolei do Magdalenki, to samo, on ładnie stoi, z każdym się wita, uśmiecha, rozmawia, doskonała gra operacyjna dobrego bezpieczniaka.
Karta, ośrodek Karta wydał dzienniki Wiktora Woroszylskiego i tam w części dotyczącej lat 80. są różne relacje, które Woroszylski zbierał od ludzi, którzy skontaktowali się z Kiszczakiem, ze środowiska opozycji. Najczęściej chodziło o to, że prosili o paszport. I zdecydowana większość z nich, 80%, mówiła w takim bliskim kontakcie interpersonalnym, miły, dowcipny, nie ma żadnego problemu. Tak, no to po prostu prawdopodobnie jakieś wrodzone predyspozycje, ale też szkolenie.
Na pewno.
Oficera wywiadu.
Mieszkam niedaleko Czesława, znaczy już nie żyjącego Czesława Kiszczaka i bardzo jest taki bazarek na Mokotowie. Bardzo często go spotykałem, naprawdę do późnych lat, kiedy już się tam poważnie rozchorował. On co sobotę, tak między 8-9, może między 9-10 chodził na pobliski bazar, który już znajduje się przy Wołoskiej, Rokodyńca i Wołoskiej. Zawsze nosił takie duże torby z zakupami, był bardzo taki prężny do końca, człowiek niskiego wzrostu, ale widać było, że miał w sobie taką dużą krzepę i czujność w spojrzeniu. On naprawdę lustrował ulicę jak taki stary, dobry wywiadowca. Często go mijałem. Był też taki okres, gdzie po tych okolicznych ulicach na tyłach Miłobędzkiej i tak dalej, spacerował przez dłuższy okres czasu. Go widywałem z generałem Tadeuszem Wileckim. Już w latach 2000.
Więc on na pewno też był miły i starał się nawiązać kontakt czy z Kozłowskim, czy z Milczanowskim, czy z kimkolwiek. Natomiast widać pewien mechanizm, czemu ja wspomniałem o Woroszylskim i tych paszportach, bo kiedy on przyjmował opozycjonistów, zawsze mówił, nie, no ja wydam. Wcześniej były problemy, ale to ci durnie z dołu nie chcieli wydać.
Dobra sowiecka metoda.
Trzeba było od razu przyjść do mnie i porozmawiać. I Kozłowski miał podobne refleksje. Spytał kiedyś Kiszczaka właśnie na samym początku, czy Kiszczak jest w stanie poprosić, wygrzebać materiały dotyczące inwigilacji Kozłowskiego. Kiszczak powiedział, wszystko jest zniszczone. Kozłowski, kiedy został wiceministrem, od funkcjonariuszy dostał te akta, no i pyta Kiszczaka, no o co chodzi? Powiedział mi pan, że to jest zniszczone. Ci ludzie, oni to ukrywają przede mną wszystko. Po prostu ja nie wiedziałem, no. I to był człowiek, który... To jest ważne też trochę tak właśnie, żeby czynnik ludzki pokazać na tych szczytach władzy na przełomie 89-90 roku. Kiszczak bardzo dystansował się od swojego resortu. Tak mówił przywódcom Solidarności, ludziom z Episkopatu. Mówi, ja jestem ostatnim gwarantem, że ten resort nie wybuchnie. Tam są straszni ludzie po prostu. Albo tam są niekompetentni ludzie.
Może w ten sposób też sobie zaskarbił przyjaźń na przykład nieżyjącego już biskupa Orszulika, na którego nawet ingresie był, jak biskup Orszulik stawał się ostatnie jego biskupstwo w Łowiczu, biskupem łowickim, to Czesław Kiszczak przybył.
No, Kiszczak z Orszulikiem akurat spotykali się przy wielu okazjach przez całe lata 80. Prowadzili różne negocjacje, także polityczne, więc to jest na pewno...
To nie jest pretensja do niego oczywiście.
Nie.
Ale
nie.
Właśnie, bo Tomku, tak zmierzając już do puenty, bo musimy dojść do tej opowieści, jak te nowe służby powstają. Mamy znowu dwa dokumenty epoki bardzo istotne. To znaczy same wspomnienia ministra Kozłowskiego. Również zamieszczasz biografię książki. Gdyby ktoś z Państwa chciał, książka jest w linku pod materiałem filmowym. I na końcu jest bibliografia, którą Tomek dla nas wszystkich czytelników sporządził. I jest taka książka czterech, gdzie pojawiają się postaci, które były kluczowe już dla... Znaczy właśnie nie wiem, czy kluczowe. Pytam teraz, to pytanie kieruję do Ciebie. Czy one były kluczowe dla powstania nowej służby, czyli to, co znamy jako Urząd Ochrony Państwa, czyli Bartłomiej Sienkiewicz, obecnie polityk Platformy Obywatelskiej, mecenas Wojciech Brochwicz, dzisiaj już chyba oficjalnie poza polityką, znaczy nie chyba, tylko poza polityką, prowadzi swoją kancelarię prawną, Piotr Niemczyk, wolny elektron w jakimś sensie na tym rynku, no i nieżyjący, taki dziwny sposób odszedł z tego świata, Konstanty Miadowicz, który był takim twórcą, chciał być takim twórcą, był po części takim twórcą tego nowego kontrwywiadu III RP.
Więc...
Jak oni wchodzą do resortu? Mhm. I dlaczego oni?
Okej. Zacznijmy dosłownie dwa zdania zarysowujące tło. W połowie 90 roku w miejsce Służby Bezpieczeństwa powstaje Urząd Ochrony Państwa. Służba Bezpieczeństwa w połowie 89 roku to jest 24 tysiące funkcjonariuszy. Do początku 90 zjechali chyba do 5-6 przynajmniej tysięcy ludzi, przynajmniej na papierze. Urząd Ochrony Państwa to jest mniej więcej 5 tysięcy osób w momencie powołania. Nie wiemy, bo przynajmniej mi się wydaje, że nigdzie nie natrafiłem na te dane, ale to jest mniej więcej między 4,5 a 5,5, 6 tysięcy osób. I teraz tak, w 90%, jeszcze w 91 roku, to jest jedyny twardy raport, jaki udało mi się uzyskać, no bo to już są dokumenty utajnione, w 91 roku 90%, ponad 90% składu Urzędu Ochrony Państwa to są byli funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa.
Jedynka przechodzi w zasadzie w całości. Znowu odwołuję się do tekstu Andrzeja Milczanowskiego, w którym on mówi: usunąłem Aleksandra Makowskiego, który będzie często pojawiał się w różnych historiach w III RP, i Wiesława Bednarza. Panowie zakładają słynną firmę ochroniarską, która dzisiaj już jest w rękach chyba tam obcego kapitału, ale zakładają firmę ochroniarską, chociaż gdzieniegdzie w różnych historiach i UOP-u i potem w WSI pojawia się Aleksander Makowski, zdaje się Wiesław Bednarz jest na uboczu. Poczynił Andrzej Milczanowski taką uwagę jeszcze w tym tekście, kiedy mówił o odsunięciu tych dwóch funkcjonariuszy, że potem tego żałował. Gdyby mógł, to by walczył o nich do końca. To jest uwaga autorska Andrzeja Milczanowskiego. Departament pierwszy, czyli wywiad PRL-owski, dostaje glejt w całości. Podobno dwójka również prawie w całości, poza tymi, którzy nie chcieli. Co zresztą?
Wywiad i kontrwywiad to są dwa departamenty, które przechodzą praktycznie w całości. Zresztą od samego początku było takie założenie, nawet kiedy Krzysztof Kozłowski referował na początku 90 roku założenie jakiejś przyszłej weryfikacji, mówił, no, że będziemy weryfikować, ale generalnie tych dwóch pionów weryfikacja nie dotknie formalnie.
Aż się prosi, że muszę zadać pytanie, dlaczego? Co za tym stało?
Kozłowski był przekonany, że to są fachowcy, których nie będą w stanie w żaden sposób zastąpić. To znaczy wyobrażał sobie nowe służby, które będą musiały być pozbawione tych pionów i funkcjonariuszy, którzy zajmowali się szeroko pojętą kontrolą życia społecznego. Paradoksalnie stwierdził nawet, że prawdopodobnie nadzór nad gospodarką nie będzie potrzebny, co się później okazało po prostu, że jak gigantycznie się przeliczył. Ale powiedział, jakie by nie było państwo, wywiad i kontrwywiad musi być i my tych ludzi nie będziemy w stanie w żaden sposób zastąpić. I to był ten sposób myślenia, który leżał u podstaw. Ale w każdym razie 91 rok, nadal 90% funkcjonariuszy to są byli funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa. Teraz tak, nimi trzeba jakoś zarządzać. I Kozłowski po prostu to, co mógł zrobić, to zatrudnić na stanowiskach swoich najbliższych współpracowników zaufanych ludzi. Kozłowski miał zresztą z tym gigantyczny problem. Jest posiedzenie Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego bodajże w lutym 90 roku, gdzie Kozłowski referuje założenia przyszłych zmian w resorcie, także weryfikacji. i są głosy z sali parlamentarzystów, no ale musicie zatrudniać nowych ludzi. A Kozłowski mówi, ja szukam i nie mogę nikogo namówić. Ludzie uważają, że to jest resort przegniły, nie chcą w ogóle przychodzić do tej pracy, a ci, którzy mają jakieś predyspozycje, w tej chwili są rozchwytywani i idą do zupełnie innych ministerstw, innych miejsc. I między innymi jest taki dialog, gdzie właśnie Jan Maria Rokita mówi, no ale zatrudnijcie nowych ludzi z Solidarności. Na co Kozłowski mówi, dobrze, pan przyjdzie, ja zapraszam. W tej chwili z miejsca jest pan zatrudniony. Rokita wtedy spuścił z tonu, ale później rozmawiali i Rokita zarekomendował rzeczywiście kilka osób ze środowiska krakowskiego. Wśród nich właśnie część tych osób, o której mówiliśmy. Sienkiewicz chyba jest właśnie.
Piotr Niemczyk, Wolność i Pokój.
Z tej rekomendacji właśnie, z tej rekomendacji krakowskiej. Więc Kozłowski zebrał te cztery osoby z różnych miejsc, którym ufał, które były, te osoby były młode, dynamiczne, no i był w stanie, jak gdyby to był taki, oni musieli się nauczyć w ogóle tego fachu, ale na samym początku to był niejako polityczny zarząd nad służbami. Kierownictwo trzeba było wymienić bezwzględnie. I to była filozofia, która przyświecała Kozłowskiemu przy forsowaniu tych zmian.
A wiemy, jakie były same okoliczności, Tomku, powstania w ogóle samej nazwy Urząd Ochrony Państwa? Bo tam miała być jakaś nazwa z konstytucją też.
Nie wiem, jakie są kulisy. Na przełomie 89-90 roku powstają dwa projekty ustaw regulujących pracę służb specjalnych. Jedno wychodzi z MSW i jest później jeszcze konsultowane w czasie posiedzeń Rady Ministrów. Drugi to jest projekt społeczny ludzi, prawników, którzy od lat byli związani z Solidarnością, tam był między innymi mecenas Widacki. I pierwszy raz natrafiłem na nazwę Urząd Ochrony Państwa z ust właśnie mecenasa Widackiego, który referuje założenia tej ustawy w grudniu 89 roku na posiedzeniu Komisji Sejmowej. Natomiast kto był autorem, nie wiem.
W Legionowie.
Czy był w ogóle specjalistą od prawa związanego właśnie z regulacją działania organów ścigania służb specjalnych, jak nazwiemy, tak nazwiemy. Ale nie wiem, kto był, czy to on wymyślił, czy to z jakiegoś, czy kto inny był autorem. Nie mam pojęcia, jaka jest geneza.
Na pewno da się to łatwo zrekonstruować i z twojej książki, i z książek badaczy, o których rozmawialiśmy. Ja jeszcze pominąłem jedną osobę, za co przepraszam, niech pan profesor Andrzej Zybertowicz się na mnie nie gniewa, bo też przecież pan profesor Andrzej Zybertowicz ze swoim zespołem, z którego między innymi Daniel Wincenty wyrasta, przecież zajmował się transformacją również w zakresie służb specjalnych. No dobrze, ale weryfikacja była klęską, czy można powiedzieć właśnie, że się powiodła, skoro powstały te nowe służby trzeciej RP?
Nie.
Paweł Piotrowski w swoim tekście o weryfikacji, zdaje się, we Wrocławiu opisuje takie kuriozalne historie, gdzie często właśnie byli weryfikowani funkcjonariusze, a po drugiej stronie siedzieli ci, którzy byli TW tych funkcjonariuszy, których weryfikowali. Czy w ogóle były jakieś badania ilościowe na ten temat robione?
Z tego, co wiem, nie były badania ilościowe robione i także jest jednak słabo zachowana dokumentacja obrazująca tą procedurę. Jeżeli pytasz mnie o ocenę, odpowiem tak, nie ma chyba nikogo zajmującego się tym tematem, kto by uważał, że weryfikacja była sukcesem. Tylko oczywiście z dwóch różnych przyczyn. Część mówi, że bezmyślnie i na ślepo usunięto wielu funkcjonariuszy, którzy przydaliby się w Urzędzie Ochrony Państwa. Z kolei drudzy mówią, że no, było to źle przeprowadzone, bo nie wyrzucono wystarczającej liczby osób. Fakt jest taki, że u zamysłu w ogóle przeprowadzenia weryfikacji leżała jednak idea pewnego politycznego, socjotechnicznego posunięcia. To znaczy wszyscy chcieli zachować jakoś funkcji, mówię o kierownictwie, powiedzmy Radzie Ministrów, kierownictwie Solidarnościowym, byli przekonani, że trzeba zachować jakieś funkcjonujące służby, wywiad, kontrwywiad, jeszcze jakieś inne piony, ale że nawet nasze polityczne zaplecze i odbiór społeczny służb bezpieczeństwa jest tak zły, że musimy się w jakiś symboliczny sposób odciąć. I to miała służyć właśnie nie tylko nowe ustawy, nie tylko zmiana nazwy, ale także ta weryfikacja, która niosła obietnicę usunięcia wszystkich złych ludzi z resortu, którzy łamali przepisy, przez całe lata 80. prześladowali ludzi, popełniali przestępstwa i tak dalej. Natomiast w takich ramach, w jakich chciano to przeprowadzić, to było absolutnie niemożliwe. Członkami komisji zostali ludzie jednak bardzo często z łapanki. Chodziło o to, żeby tam był ktoś, kto będzie reprezentował parlament, czyli zazwyczaj poseł albo senator z obywatelskiego klubu parlamentarnego. Ci ludzie się nie garnęli do wykonywania tej pracy, bo uważali, że potencjalnie to może być klęska, to może być potencjalnie niebezpieczne, a na pewno będzie niesamowicie czasochłonne. Oni w tej chwili muszą się zajmować innymi sprawami. Byli tam funkcjonariusze związków zawodowych, które zaczęli zakładać niektórzy milicjanci. Było tam oczywiście przedstawicielstwo kogoś z Urzędu Ochrony Państwa i często też jakieś inne osoby po prostu ze strony społecznej. Wybierany na chybił trafił bez wcześniejszego prześwietlenia, co mogło skutkować tym, że tam mogli się znaleźć jacyś tajni współpracownicy, ale przede wszystkim wydaje mi się, że to byli ludzie, którzy mieli bardzo nikłe pojęcie o tym, jak wygląda służba bezpieczeństwa, jak wygląda resort, jak wygląda ta praca i jak oddzielić funkcjonariuszy, którzy realnie popełniali przestępstwa i byli do wyrzucenia po prostu, sorry, na śmietnik historii, a tych, którzy powinni dostać szansę tworzenia nowych służb. I z tego wybrnięto na bardzo różne sposoby. Niektórzy próbowali czytać setki tomów akt personalnych i coś wyczytać stamtąd. Niektórzy polegali właśnie na tej jednej osobie z resortu albo z milicyjnego związku zawodowego, która tłumaczyła, w jaki sposób działała służba bezpieczeństwa i kogo trzeba usunąć. Niektórzy próbowali zbierać informacje od swoich znajomych z opozycji, żeby zidentyfikować funkcjonariuszy, którzy przez lata ich prześladowali i tych usunąć. Ale sam proces generalnie był dość chaotyczny. Były też komisje, które właściwie błyskawicznie w ciągu jednego dnia podejmowały wyroki na całe województwo. Tak, kto ma zostać, kto ma być odrzucony. I jak gdyby dodatkowo, żeby jeszcze pogłębić ten chaos i problemy, to później od pierwszej decyzji komisji weryfikacyjnej, tej regionalnej w województwie, przysługiwało odwołanie do centralnej komisji. I teraz Kozłowski stanął przed bardzo dużym problemem, bo się okazało, że były województwa, gdzie wycięto 15% funkcjonariuszy, a były województwa, gdzie wycięto 90 i tam nie będzie miał po prostu kto pracować. I teraz zaczęła się walka wewnętrzna właściwie o to, aby jakiś ten proces uśrednić. Tu trudno właściwie nawet powiedzieć, w jaki sposób można to było zrobić. Widacki wysłał list do przewodniczących komisji weryfikacyjnych, gdzie nie odwoływał się do żadnych przepisów, ale właściwie do moralności chrześcijańskiej, do tego, żeby nie sądzić zgodnie z takim rewolucyjnym sumieniem, ale przepisów żadnych nie było. I właściwie centralna komisja ostatecznie podejmowała decyzję dość arbitralnie. Był przewodniczący komisji weryfikacyjnej w Łodzi, który wyjechał chyba na jakiś tydzień urlopu. Kiedy wrócił, decyzje, które wcześniej podjął, były zmienione właściwie przez centralę w Warszawie. On podał się do dymisji, no, bez żadnej konsultacji, bez niczego. Tak więc ten proces był po prostu niesamowicie kaleki. Zresztą później usuwano też już w toku pracy Urzędu Ochrony Państwa, usuwano wielu funkcjonariuszy, o których nagle wypłynęły na wierzch informacje, że oni po prostu zajmowali się jakimiś przestępczymi działaniami w latach 80. i to już zaczęło się właśnie chwilę po weryfikacji, chwilę po stworzeniu Urzędu Ochrony Państwa, między innymi we Wrocławiu był taki przypadek. Więc z weryfikacji nikt nie jest zadowolony, to właściwie była porażka. Ja nie wiem, czy było dobre wyjście z tej sytuacji.
Były różne modele, na przykład model czechosłowacki czy też czeski, ale okazywał się równie wadliwy.
Więc każdy model ma plusy i minusy. Czesi,
była tak zwana opcja zerowa. Tak.
Czesi, którzy właściwie wycięli swój wywiad w kontrwywiad. Ja nie jestem w stanie i nie mam właściwie chyba dokumentów ani wiedzy, żeby ocenić ten proces. To jest moja opinia, nie jakaś ekspertyza historyczna. Moja subiektywna ocena. To im się odbiło czkawką, ponieważ nie mieli ludzi, którzy byliby w stanie zbudować na przykład kontrwywiad. I Czechy są jednak krajem, który ma bardzo duży problem z infiltracją, inwigilacją ze strony służb rosyjskich. Do dzisiaj chyba nawet.
Trudno to rozstrzygnąć. Boleję też nad tym, że minęło ponad 33-4 prawie lata. Powiedzmy 33. Ustawa o Urzędzie Ochrony Państwa zaczyna obowiązywać od 10 maja 1990 roku, prawda? Do dzisiaj nie doczekaliśmy się żadnej monografii też na ten temat, ponieważ no, jest jakiś zbiór dokumentów, istotny zbiór relacji, także osób, które już nie przemówią, gdyż nie żyją, no ale on nie jest udostępniany, bo był w pewnym momencie taki projekt, jakby to powiedzieć, archiwizujący pewne okoliczności powstania służb. Po prostu były nagrywane, zgrywane relacje na taśmę filmową wszystkich osób, które były czynnie zaangażowane w tworzenie nowych służb. Kilka z tych osób nie żyje. Jerzy Konieczny, pan pułkownik, generał, pułkownik czy generał Nowek, wielu innych, którzy już głosu nie zabiorą, bo nie mogą zabrać. Nie wymieniłem jeszcze jednej bardzo istotnej pozycji, bo pan Zbigniew Siemiątkowski, pan profesor Zbigniew Siemiątkowski, który był też ważnym politykiem, no akurat dosyć młodym jeszcze w okresie PZPR-u, ale był bardzo prominentną postacią w SLD. Dzisiaj jest już tylko wykładowcą, czy aż wykładowcą akademickim na Uniwersytecie Warszawskim. Zresztą w kilku wykładach pana profesora brałem udział i bardzo sobie je chwalę. I pan profesor Siemiątkowski napisał taką książkę Wywiad Cywilny a Władza, w którym też opisywał te wszystkie okoliczności powstania przede wszystkim właśnie nowych służb w III RP. Ale dlaczego o tym mówię? Bo on potem opowiadał taką historię, zresztą także tutaj na przystanku Historia w Instytucie Pamięci Narodowej przecież o tym mówił, że no właśnie, służby cywilne zreformowano, służby wojskowe średnio. Nawet on próbował, bo przecież ustawa, która dotyczy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, która do dzisiaj obowiązuje ten podział na ABW i AW, to jest tak naprawdę ustawa z 1997 roku, jak dobrze pamiętam, bo to zaraz właśnie po aferze Olina ona powstała. Ja tamtej, ale wtedy próbował, jak sam mówił, wielokrotnie podejść do reformy służb wojskowych i niestety środowisko zgromadzone wokół Aleksandra Kwaśniewskiego nie dało mu tego zrobić. Więc służby wojskowe do 2005-2006 w niezmiennej formie działał od czasu PRL-u. Mam nadzieję, że poza książką Sławka Cęckiewicza o drugiej ramie Moskwy doczekamy się też kolejnych aktualizacji, monografii na ten temat.
Ja chciałem powiedzieć, w mojej książce jest podrozdział dotyczący reform służb wojskowych, bo to jest niezły kontrapunkt do tego, żeby pokazać, czym się różniła właśnie służba bezpieczeństwa od służb wojskowych. Po pierwsze tak, służby wojskowe także rozpoczęły proces niszczenia dokumentów, z tym, że jeżeli w skali kraju też są różnego rodzaju materiały, oczywiście służba bezpieczeństwa niszczyła, ale szacujemy, że w skali kraju to jest powiedzmy 50% zniszczeń, przy czym to jest różnie w różnych województwach. Gdańsk nam się mówi nawet o 90%. To wojsko przez miesiące właściwie bez żadnego kłopotu niszczyło, paliło dokumenty pod Warszawą także. I zniszczyli właśnie wszystko, co mogli od lat 40. Po prostu poczynili gigantyczne zniszczenia. Z tego był później proces generała Buły i ludzi odpowiedzialnych za po prostu niszczenie, który skończył się tak jak większość procesów, czy niczym. Jednocześnie służby wojskowe próbowały też czegoś, co próbował robić Kiszczak, czyli pewnej mimikry. Między innymi wyrzucono część oficerów z wywiadu i kontrwywiadu, mówiąc, że to są ludzie, którzy w jakiś sposób współpracowali z Rosjanami, a my się teraz oczyszczamy. Otwarto różnego rodzaju sprawy wywiadowcze i kontrwywiadowcze skierowane właśnie na wschód, na Związek Radziecki, a później na Federację, ale to szło dużo wolniej, było dużo bardziej powierzchowne. Związki służb wojskowych ze wschodnimi były dużo silniejsze i właściwie jak się czyta posiedzenia różnego rodzaju gremiów i komisji, gdzie zasiadają parlamentarnych, gdzie zasiadają posłowie z ramienia Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, to widać gigantyczną różnicę, jak wygląda rozmowa, kiedy są wzywani ludzie z MSW, a kiedy są wzywani ludzie z wojska. Ludzie z MSW są bardzo nastawieni na kompromis. Nawet jeżeli prezentują odmienny punkt widzenia, to starają się być bardzo grzeczni, wiedzą, że od tych ludzi zależy ich przyszłość. Kiedy przychodzą wojskowi, są opryskliwi, ucinają temat, sądzą, że właściwie ich pozycja jest niezagrożona, no i jak się okazuje, no w dużym stopniu tak było, mieli rację.
I to pozostanie puentą dzisiejszej naszej rozmowy, ale do tematu będziemy wracać, bo to, co dzisiaj Tomek uwypuklił, kwestie różnych zniszczeń w ogóle, jak to wpływa dzisiaj też na badania, to jest bardzo ciekawy, oddzielny temat, na ile możemy dzisiaj pisać uczciwe prace, książki, teksty, eseje na ten temat. Jeszcze raz Państwa odsyłam do bardzo dobrej, bardzo interesującej książki doktora Tomasza Kozłowskiego. Jest umieszczona jako w postaci e-booka pod linkiem, pod naszą rozmową, za co bardzo dziękuję Dyrekcji Wydawnictwa Instytutu Pamięci Narodowej, że wykonało na rzecz naszej rozmowy tę pracę, żeby ta książka była dla Państwa dostępna. Mam nadzieję, że doczekamy się też jeszcze wersji drukowanej, ale od czegoś trzeba zacząć. Dzisiaj zaczynamy od linku, od e-booka. Książka jest bardzo interesująca i odsyłam szczególnie, dla mnie była szczególnie, Tomku, ważna. Bardzo Ci jeszcze raz dziękuję za bibliografię, ilość książek, tekstów, które są na końcu zgromadzone, no naprawdę do 2019 roku chyba jest wszystko, co potrzeba. Szczególnie cenne, to tylko na koniec, już jako aneks naszej rozmowy, szczególnie cenne, pamiętasz takie wydawnictwo BGW? I te wszystkie książki, które mieściłeś, są dostępne, można je kupić w różnych antykwariatach internetowych, na Allegro, wszystko nabyłem i kilka z tych książek jest naprawdę bardzo ciekawe, chociażby wspomnienia ministra Kozłowskiego, ale również byłego rezydenta KGB w Polsce, jest bardzo ciekawa książka Piotra Jaroszewicza, wspomnieniowa, również zaczerpnąłem z bibliografii sporządzonej przez Ciebie na końcu książki Koniec Imperium MSW. Moim i Państwa gościem w dzisiejszej rozmowie Kulisy Historii był pan dr Tomasz Kozłowski, Biuro Badań Historycznych, badacz dziejów najnowszych, Instytut Pamięci Narodowej. Bardzo dziękuję za rozmowę, Tomku.